16 października 2008, Marcin Maj, zapraszam na skrót wiadomości Dziennika Internautów. Nowego Flash Playera w wersji 10 udostępniła firma Adobe. Odtwarzacz został wydany w wersji dla systemów Windows, Mac OS X i Linux. Wsparcie dla Solarisa ma zostać dodane jeszcze w tym roku. Najważniejsze cechy nowego odtwarzacza to wsparcie dla nowych filtrów i efektów, natywna obsługa transformacji i animacji 3D, zaawansowane przetwarzanie audio oraz akceleracja sprzętowa GPU. Deweloperzy, którzy będą chcieli wykorzystać nowe funkcje odtwarzacza, mogą sięgnąć po wypuszczone razem z nim oprogramowanie Adobe Creative Suite 4. Oprogramowanie to pozwala na tworzenie własnych filtrów oraz proste tworzenie efektów trójwymiarowych. Efekty te mogą być tworzone w przestrzeni 2D i później przetwarzane na modele trójwymiarowe. Nowości wprowadzone w Adobe Flash Player 10 zostaną uwzględnione w przyszłych pracach nad projektem OpenScreen. Projekt ten jest inicjatywą mającą na celu zapewnienie dostępu do bogatych treści na różnych urządzeniach, m.in. komputerach osobistych, urządzeniach mobilnych i urządzeniach elektronicznych powszechnego użytku. Kilka dni przed Flashem 10 Microsoft udostępnił Silverlight 2, zaktualizowaną wersję wtyczki, która ma dostarczać przez przeglądarkę treści multimedialne. Silverlight jest uznawany za konkurencję dla wspomnianego wcześniej Flasha. Nowa wtyczka została udostępniona w wersji dla Windows i Mac OS X. Działa w przeglądarkach Internet Explorer, Firefox i Safari. Silverlight 2 zawiera platformę NET i jest dostarczona z różnymi elementami interfejsu, dzięki którym można łatwiej tworzyć interfejs użytkownika. Dodano również obsługę DRM. Microsoft ogłosił także, że wesprze finansowo francuską firmę Soyatech, będącą członkiem Eclipse Foundation. Dzięki temu wsparciu powstanie wtyczka do Eclipse IDE, która umożliwi tworzenie aplikacji Silverlight. Elektroniczne faktury coraz bliżej. Usługa działa już w Inteligo, a niedługo wprowadzi ją PKO BP. Z badań TNS OBOP wynika natomiast, że 40% posiadaczy kont bankowych chciałoby w ramach bankowości elektronicznej otrzymywać faktury elektroniczne i gotowe formularze do przelewów. W przypadku użytkowników kont internetowych odsetek ten wzrasta do 65%. Krajowa Izba Rozliczeniowa proponuje, by klient po podpisaniu umowy z wystawcą faktury otrzymał ją jedynie w formie elektronicznej poprzez e-bank. Sam bank przygotowałby polecenie przelewu, termin jego realizacji byłby jednak zależny od nas samych. KIR przekonuje, że klientom da to lepsze możliwości kontrolowania rachunków. Zniknie też problem Poczty Polskiej, która spóźnia się z przesyłkami lub w ogóle ich nie dostarcza. Pozostajemy w temacie polskiej bankowości internetowej. Ma ona już 10 lat. Dokładnie 14 października 1998 roku Powszechny Bank Gospodarczy w Łodzi zaoferował swoim klientom dostęp do rachunku bankowego przez internet. Wtedy właśnie rozpoczęła się historia polskiej bankowości internetowej. Dziś korzysta z niej 6 milionów Polaków. Bankier.pl obliczył, że korzystanie z elektronicznego konta może pozwolić na zaoszczędzenie kilkudziesięciu złotych. Policzmy. Obecnie miesięczny koszt obsługi tradycyjnego konta bankowego wraz z kartą płatniczą to w wielu bankach około 10 zł. Rocznie daje to 120 zł. Zakładając, że klient wykona tylko 4 przelewy miesięcznie, a każdy będzie kosztował około 5 zł, to mamy za taką operację 20 zł. Wraz z obsługą rachunku będzie to 30 zł miesięcznie. W skali roku jest to 360 zł samych prowizji bankowych. W przypadku konta internetowego wspomniany koszt można zredukować do kilkunastu złotych miesięcznie, a w niektórych bankach nawet do zera. Od 20 października eBay wprowadza nową funkcję, która umożliwi użytkownikom tego serwisu aukcyjnego zmianę wystawionego już komentarza. Zmiana opinii będzie przysługiwała tylko kupującemu. Będzie on mógł zmienić zarówno ocenę, także szczegółowe oceny, jak i komentarz wystawiony sprzedającemu. Z kolei funkcja zmiany opinii uaktywni się w panelu kupującego na prośbę sprzedającego. Jak wyjaśniają przedstawiciele eBay, sprzedający może poprosić o zmianę tylko wtedy, gdy rozwiąże problem będący przyczyną wystawienia neutralnej lub negatywnej oceny, lub gdy kupujący wystawił opinię przez pomyłkę. trudno zarabiać na programach z otwartym dostępem do kodu, jeśli nie połączymy ich z zastrzeżonymi dodatkami na licencji o charakterze komercyjnym. Wynika tak z raportu wydanego przez analityków D451 Group. Analitycy zbadali strategie biznesowe 114 dostawców oprogramowania związanych z open source. Zauważyli, że większość dostawców wykorzystuje pewne formy licencji zamkniętych, aby wygenerować przychód z dostarczania programów otwartych. Zdaniem analityków raport obala mit dostawcy open source bazującego na doraźnej sprzedaży swoich usług. Dostawcy w większym stopniu bazują na personelu zajmującym się sprzedażą bezpośrednią, a doraźne usługi wsparcia technicznego stanowią zaledwie 8% przychodów. Zdaniem analityków nie można nazywać open source modelem biznesowym i nie jest to rynek równoległy do rynku oprogramowania typowo komercyjnego. Open source należy raczej postrzegać jako element rynku oprogramowania, który został w nim zagnieżdżony. Według październikowego raportu The State of Spam firmy Symantec, Polska jest w czołówce krajów z największą liczbą aktywnych komputerów zombie. Wyprzedza nas jedynie 8 państw. 4% wszystkich komputerów zombie podłączonych do internetu w tym miesiącu pochodziło właśnie z Polski. Największą ilość tego typu maszyn zarejestrowano w tym czasie w Turcji, Brazylii oraz Rosji. Cyberprzestępcy coraz chętniej korzystają z przechwyconych komputerów do wysyłania przede wszystkim niechcianych wiadomości. Od sierpnia do września bieżącego roku odnotowano wzrost aż o 101% w ilości aktywnych komputerów zombie rozsyłających spam. Według Symantec we wrześniu 2008 roku spam osiągnął poziom 78% wszystkich wysłanych wiadomości. To wszystko na dziś w wydaniu audio. Aby dowiedzieć się więcej, czytaj dziennik internautów www.d.com.pl.